Witajcie w kolejnym odcinku Zbrodni przy kawie. Mamy czerwiec, czyli miesiąc, w którym zaczynają się festiwale muzyczne, koncerty plenerowe i trochę w nawiązaniu do tego klimatu opowiem Wam dziś moją pierwszą sprawę dotyczącą tragicznej śmierci osoby znanej, a dokładnie o morderstwie gitarzysty znanego pod pseudonimem Dimebag Darrell. Myślę, że fani metalu, którzy nas słuchają, wyostrzyli zmysły, by zweryfikować, czy nie opowiadam głupot, bo choć mój gust muzyczny nazwałabym, ładnie mówiąc, eklektycznym, nieładnie wszystko i nic, i gdy miałam naście lat, to słucham zdecydowanie częściej mocniejszej muzyki, łącznie z death metalem, który opiera się właściwie na kakofonii, to nie uważam się w żadnym przypadku za eksperta. Staram się, jak zawsze, oddać sprawiedliwość faktom, ale jeśli w jakimś aspekcie się pomylę, to proszę o wyrozumiałość. Przejdźmy jednak do tej smutnej historii. Darrell Lance Abbott urodził się 20 sierpnia 1966 roku w Dallas. Jego rodzice związani byli z muzyką country. Ojciec Jerry był producentem i autorem tekstów, a matka muzykiem. Nie znalazłam informacji, czy śpiewała, czy grała na jakimś instrumencie, ale z tego, co zrozumiałam, występowała z muzyką country. Niewątpliwie jednak Darrell i jego starszy o 2 lata brat Vincent dorastali w muzycznej rodzince. Choć jego rodzice się rozwiedli, to udało im się to zrobić w taki sposób, że chłopcy nadal czuli wsparcie ich obydwu i pozostali w bliskich relacjach z obydwojgiem rodziców. Bracia zachęceni byli do tego, aby nauczyć się grać na jakimś instrumencie. Darrell, mając około 11 lat, zaczął grać na perkusji, tak jak jego brat, ale przez to, że Vinny był po prostu urodzonym perkusistą, do tego miał kilka lat przewagi, Darrell zrozumiał, że nie ma szans dorównać bratu. Po usłyszeniu płyty Black Sabbath postanowił w wieku 12 lub 13 lat, w zależności od źródła, zacząć grać na gitarze elektrycznej. Jego idolami byli Tony Iommi z Black Sabbath, Ace Frehley z Kiss, Eddie Van Halen z Van Halen i Randy Rhoads, który był gitarzystą Ozziego Osborna, kiedy ten zaczął swoją solową karierę. Pierwszym koncertem, na który poszedł, był właśnie koncert Kiss. Nawet należał do ich fanklubu Kiss Army. Darrell poświęcał długie godziny na nauce gry, do czego zresztą miał niewątpliwie smykałkę. W wieku 14 lat wygrał pierwszy lokalny konkurs i wkrótce, pomimo młodego wieku, uważany był za naprawdę zdolnego gitarzystę. W jednym źródle znalazłam, że nawet sam podczas któregoś konkursu był sędzią. Nic dziwnego, że przyciągnął zainteresowanie licealistów, którzy chcieli założyć swój zespół i wkrótce zaczął występować na lokalnych scenach. Musiał połknąć do tego bakcyla, bo w roku 1981 wraz z bratem Vinnym, wokalistą i basistą, przy wsparciu ojca Jerry'ego założyli zespół Pantera i niezależną wytwórnię Metal Magic. Przypomnę, że Darrell miał wtedy 15 lat. Początki Pantery były zupełnie inne niż to brzmienie, z którym większość kojarzy zespół. Był to styl, który nazywany jest różnie. Ja go znałam jako glam rock, czyli długie włosy, wytrwałej, skórzane obcisłe spodnie, panterki i tym podobne. W tamtym czasie Darrell posługiwał się pseudonimem Diamond Darrell. W 1983 roku zespół wydał swoją pierwszą płytę, która niestety nie spotkała się z dużym odzewem. Chłopcy jednak się nie zrażali i grali nawet po kilka małych koncertów dziennie. Nic dziwnego, że przez to nie starczało im czasu na szkołę i porzucili edukację na etapie liceum. Po pokazaniu się Ride the Lightning Metalliki w 1984 roku, Darrell i Vinny poczuli, że to jest brzmienie, do którego chcą dążyć. Przez to z płyty na płytę muzyka grana przez Panterę stawała się coraz cięższa. Niestety wokalista zespołu nie czuł nowego stylu i tak w 1987 roku w skład Pantery na wokalu pojawił się Phil Anselmo. Po zmianie wokalisty Pantera zmieniła wizerunek na bardziej thrash metalowy. Przede wszystkim bardziej swobodny i naturalny dla chłopaków, jeśli chodzi o ubiór. Mimo tego wydana w 1988 roku płyta Power Metal nadal nie odniosła większego sukcesu. I wtedy dalsza kariera Pantery mogła się zakończyć, gdyż Darrell otrzymał propozycję grania w Megadeth. Ale z uwagi na fakt, że nie szukali także perkusisty, Darrell odmówił, bo jak sam stwierdził, on i Vinny stanowili komplet. I można powiedzieć, że była to swoista próba, bo po odmówieniu wkrótce zainteresowała się nimi wytwórnia Atco i podpisali z nią kontrakt. Wydali pod nią płytę Cowboys from Hell i wtedy o Panterze zaczęto mówić. Pojawiła się nawet na listach wydawnictw, czego nie udało się żadnej poprzedniej płycie. Przez fanów płyta ta uważana jest za prawdziwy debiut zespołu i sam zespół się z tym zgadzał. Za najważniejszą w karierze zespołu uznaje się jednak płytę Vulgar Display of Power, bo choć nie wspięła się najwyżej na listach wydawnictw, to jako jedyna pokryła się podwójną platyną. Po wydaniu tej płyty Diamond Darrell zmienił pseudonim na Dimebag, pod którym zna go większość ludzi, choć fani często skracali jego pseudonim do Dime, co wydaje mi się osobiście, że fajnie łączy ten stary i nowy pseudonim, czyli stary i nowy styl Darrella. Najwyżej na listach wspiera się płyta spod skrzydeł wytwórni East West, Far Beyond Driven, wydana w 1994 roku. Kolejne dwie płyty zespołu, wydana w 1996 roku, The Grey Southern Trendkill oraz wydana w 2000 roku Reinvent the Steel, także radziły sobie bardzo dobrze. Niewątpliwie Pantera jest jednym z dużych zespołów sceny metalowej. Jej brzmienie zalicza się do groove metalu. Wypełniali całe stadiony podczas licznych tras koncertowych. Właściwie wracali z tras tylko po to, aby nagrać nowy materiał. Uwielbiali grać na scenie, mieć kontakt z fanami. Jak znalazłam w źródłach, Darrell nawet u szczytu kariery Pantery zawsze podkreślał, że docenia fanów i to, jak ważni dla niego są. Na początku wybuchu kariery wszyscy członkowie byli dla siebie jak rodzina. Niestety w pewnym momencie Phil Anselmo zaczął trochę separować się od reszty. Kiedy pewnego dnia przedawkował heroinę, okazało się, że przez swoje niezwykle żywiołowe występy uszkodził kręgosłup, co spowodowało, że odczuwał niesamowity ból. Nie chciał poddać się operacji, która uniemożliwiłaby mu występowanie przez około rok, więc postanowił postawić na samoleczenie. Alkoholem, tabletkami przeciwbólowymi i w końcu heroiną. Phila udało się uratować, ale całe zdarzenie położyło się cieniem na ich relacji. Zwłaszcza, że pomimo tego zdarzenia Phil nie poradził sobie wtedy z uzależnieniem aż do okolic 2008 roku. W końcu po wydaniu ostatniej płyty w 2000 roku Phil zaczął angażować się w projekty poboczne, aż w roku 2003 podjęto decyzję o zawieszeniu działalności. Przynajmniej takie były ustalenia. Jednak Phil podczas swoich koncertów często niezbyt ciepło wypowiadał się zarówno o Panterze, jak i o braciach Abbott. Łącznie ze stwierdzeniem, że Pantera to już przeszłość. Oczywiście zdziwiło to i roześliło Darrella i Winniego, którzy stwierdzili, że skoro Phil nie czuje się już członkiem Pantery, to chyba jest to koniec. Z uwagi na to, że nie byli pewni, czy Phil nie wystąpi na drogę sądową, jeśli zaczną grać jako Pantera bez niego, postanowili założyć nowy zespół, który nazwali Damage Plan. I tak 10 lutego 2004 roku okazała się pierwsza płyta tego nowego projektu i tak naprawdę jedyna płyta, którą wydali. Nosiła tytuł New Found Power. Fani Pantery byli niezwykle zasmuceni, a nawet źli, że ich ukochany zespół w tak nagły sposób, wydaje się, że u szczytu kariery, zakończył działalność. Całość podsycał konflikt pomiędzy Dimem a Philem. Ten ostatni w wywiadach obwiniał właśnie Darrella o zakończenie Pantery. Po latach, kiedy poradził sobie z uzależnieniem i wyleczył kręgosłup, żałował tego, jak się zachowywał. Twierdzi, że większość z tego, co się działo w tamtym czasie, po prostu nie pamięta, że to, co mówił, to tak naprawdę był wynik koktajlu z narkotyków i alkoholu. Niemniej szkody zostały poczynione i tak naprawdę baza fanów zaczęła przyjmować jakieś strony tego konfliktu. Przez to Damage Plan nie spotkali się z aż tak dużym odzewem jak Pantera. Ich pierwsza trasa koncertowa nie odbywała się na stadionach, a w klubach. Na dziwo nie przeszkadzało to braciom Abbott. Dimebag uwielbiał grać blisko fanów, czuć ich energię, wchodzić z nimi w interakcję, a fanów tak naprawdę Darrell miał sporo. Po pierwsze, ponoć miał w sobie taką energię, która sprawiała, że od razu się go lubiło. Często żartował i się śmiał. Miał taki po prostu sposób bycia, że faktycznie jak się ogląda wywiady, jak opowiada o czymś, to takie ma się wrażenie, że to jest po prostu taki zwykły chłopak z sąsiedztwa. Natomiast jego gra na gitarze miała ponoć w sobie coś unikalnego. Mimo, że nawiązywała do gry jego bohaterów, to wplatał trochę też innych brzmień, trochę funku i przez to wyróżniał się na tle innych gitarzystów, zwłaszcza swoimi solówkami. Nie jestem oczywiście ekspertem i choć znalazłam też takie opinie, że jego talent jest mocno przeceniany i że tak naprawdę to, co za chwilę wam opiszę, miało wpływ na to, jak dzisiaj postrzegamy jego grę na gitarze, no to znalazłam też analizę osób, które zajmują się muzyką, które podkreślały właśnie jego kunszt, to jego unikalne brzmienie, zwłaszcza właśnie w tych długich solówkach, które miał. Także na tym się opieram, natomiast faktycznie no, nie jestem sama w stanie tego ocenić. Mnie się jego gra podoba, natomiast faktycznie ja nie jestem ekspertem. Dzięki rozwojowi kariery, wcześniej właśnie Pantery, Dimeowi udało się poznać muzyków, którymi się inspirował od dziecka. Gdy spotkał Asa Feylera z Kiss, pokazał tatuaż jego twarzy, który miał na piersi. Muzykowi się to spodobało i złożył mu autograf pod swoją podobizną, który później Daryl także zmienił w tatuaż. Także miał na całe życie autograf swojego bohatera. Największym wydarzeniem było jednak dla niego spotkanie Eddiego Van Helsing, z którym w 2004 roku po koncercie Van Helsing udało mu się szybko zaprzyjaźnić. Rozmawiali o muzyce i Eddie obiecał Darylowi replikę swojej gitary z 1979 roku, czarnej z żółtymi pasami, tak zwany Bumblebee. Dime uważał ją za najbardziej drapieżną gitarę, ponieważ podobało mu się połączenie czarnego z żółtym i po prostu, że wygląda jak owinięta taką tą taśmą, że zakaz wchodzenia trochę, tylko chociaż nie było tych napisów. Marzył tak naprawdę, żeby taką właśnie gitarę posiadać na własność, no i choć oczywiście nie śmiał prosić o to, żeby dostać oryginał, no to poprosił o taką oficjalną zgodę, żeby mieć replikę takiej gitary. Dalej cieszył się na to spotkanie i tak naprawdę z tego, co opowiadali jego bliscy, to był szczęśliwy jak dziecko, jak spotkał właśnie Eddiego Van Helsing i potem też to przeżywał, że w końcu im się udało, że w końcu go spotkali. Także faktycznie, mimo że sam dla wielu był właśnie takim też sławnym gitarzystą, na którym inni się opierali, to sam w sobie miał też na tyle, powiedzmy, pokory, że wiedział, że są od niego lepsi, może tak to powiem. Można powiedzieć, że Daryl prowadził szczęśliwe życie. Grał z bratem, z którym łączyła go naprawdę niezwykła więź. Spełniali swoje dziecięce marzenia i czerpali z tego dużo frajdy. Do tego tak naprawdę udało im się z tego zrobić swoją pracę. Mogli w taki sposób zarabiać na życie. Grał z legendami, ale też wspierał nowych muzyków. Współpracował z firmą tworzącą gitary. Daryl grał z tego, co widziałam, głównie na taki w kształcie gwiazdy. Nawet w pewnym momencie stworzył oficjalny drink Pantery, który nazwał Black Tooth Green, który stanowił połączenie dwóch shotów whisky Seagram 7 i dwóch shotów whisky Crown Royal ze szczyptą coli w celu nadania ciemnego koloru. Zresztą Daryl nie stronił bynajmniej od alkoholu i lubił przy nim rozmawiać z muzykami, a nawet z fanami. Starych bywalców koncertów kojarzył nawet z twarzy. Wspomina to jeden fan, który właśnie wiedział, że może nie kojarzy go z imienia, ale właśnie jak miał go na korytarzu, to Daryl powiedział: o, dawno ciebie nie widziałem, fajnie, że znowu jesteś na koncercie. Także to było dla niego też takie ważne, że został dostrzeżony i właśnie ponoć taki był Dime. Daryl związany był od 16 roku życia z Ritą Haney, z którą znał się odkąd mieli 8 lat. Mieszkali wtedy w sąsiedztwie i Dime coś na Ritę powiedział, przez co ta pchnęła go i przewróciła go na rowerze, na którym jechał obok niej. Od tamtej pory się mocno zaprzyjaźnili, bo tak wyglądają przyjaźnie dzieci, i spędzali ze sobą bardzo dużo czasu, zwłaszcza, że po szkole zazwyczaj byli w jednym z dwóch domów, albo u Rity, albo u Dime, albo u ciotki Rity, kiedy jeszcze w ich domu na przykład nie było rodziców, także byli dość mocno zaprzyjaźnieni, później się przeprowadzili, nie wiem kto się do końca przeprowadził, wydaje mi się, że właśnie Daryl po rozwodzie rodziców, ale tutaj tak nie zdobyłam potwierdzenia, więc nie chcę tutaj spekulować, ale gdy mieli 14 lat, znów się spotkali właśnie na jakimś koncercie takiej lokalnej grupy metalowej i zaczęli rozmawiać głównie o muzyce. Okazało się, że obydwoje uwielbiają Kiss i obydwoje nadal byli w fanklubie Kiss Army. I tak na nowo ich przyjaźń rozkwitła i wkrótce przeradziła się w prawdziwą miłość. Choć nigdy nie wzięli ślubu, bo nie wierzyli w instytucjonalną formę związku, to stanowili jedność. Rita bardzo wspierała Dime'a i cieszyła się każdym jego sukcesem. Solówki Daryla, z których słynął, znalazły się w wielu innych wydawnictwach. Dla zespołu Anthrax nagrał ich tyle, że ich basista przyznał, że zawsze uważali go za szóstego członka zespołu. Część nagrań została wykorzystana także po jego śmierci jako uhonorowanie jego talentu. No właśnie, bo choć wydaje się, że życie tego 38-letniego mężczyzny całkiem dobrze się układało i był w fajnym jego miejscu, to niestety właśnie wtedy zostało ono przerwane. I tak 8 grudnia 2004 roku Damage Plan grali koncert w Columbus w Ohio. Byli jednym z zespołów, który miał wystąpić w tamtym dniu dla około 250 uczestników. Członkowie zespołu byli w dobrych humorach, tylko dwa koncerty dzieliły ich od zakończenia udanej trasy. Na święta mieli być w domu z rodzinami. Kiedy około 21 przyszedł ich czas, bracia Abbott jak zawsze zagrzali się do występu, krzycząc Van Helsing. Był to zwyczaj, który praktykowali od początku grania. Miał im zasygnalizować, że wszystko inne idzie na wieszak, a na scenie mają dać z siebie wszystko i dobrze się bawić. Mają być jak ich idol. Po rozpoczęciu pierwszego utworu na scenę wtargnął dość rosły mężczyzna, który podszedł do Daryla, wycelował w niego pistolet kalibru 9 mm i strzelił Dimeowi w czoło, po czym oddał jeszcze kilka strzałów. Jedne źródła podają, że Daryl został postrzelony łącznie 3 razy, inne, że 5. Vinnie wstał za perkusją i gdy zobaczył brata, krzyknął przeraźliwie, po czym został powalony i przykryty przez członka ekipy, aby nie wyrwał się do brata, bowiem strzelec na tym nie poprzestał i zaczął strzelać do innych osób. Rzucił się na niego 41-letni Jeffrey Mayhem Thompson, emerytowany marin, główny ochroniarz zespołu. Miał ponad 2 metry wzrostu i ważył prawie 140 kg, dlatego przez wszystkich nazywany był łagodnym olbrzymem. Darzył członków szczerą sympatią i w żartach zapewniał, że przyjąłby dla nich kulę, bo po prostu tych chłopaków kocha. Tego feralnego dnia niestety tak się stało. Jeffrey powalił strzelca na ziemię, ale otrzymał 2 strzały. Z pomocą Jeffreyowi ruszył pracownik lokalu, także były marin, 29-letni Erin Stoney Hulk. Był człowiekiem, który bez namysłu każdemu pomagał i tak właśnie było tamtej nocy. Kiedy napastnik przeładował broń, postanowił go obezwładnić, jednak strzelec zdołał w ostatniej chwili dokończyć przeładunek i strzelić do Erina łącznie 6 razy. 4 w klatkę piersiową, 1 w rękę i 1 w nogę. Któremuś z nich udało się zrzucić napastnikowi okulary, więc późniejsze strzały już były trochę na ślepo, również w widowni. Na początku widzowie sądzili, że jest to część występu. Nawet zaczęli wiwatować po pierwszym strzale. Jednak po tym, jak zrozumieli, co się dzieje, wiedzieli, że nie jest to jakiś swoisty pokaz, a brutalna prawda. Ktoś na scenie chwycił mikrofon i zaczął krzyczeć, by wezwać policję. Widzowie zaczęli uciekać, ale część zaczęła przepychać się na scenę, by pomóc, by ratować Daryla, który leżał, i 2 mężczyzn, którzy już wtedy byli poważnie postrzeleni, możliwe, że już nie żyli. Wśród osób, które chciały pomóc, znalazł się 23-letni Nathan Bray, mąż i ojciec 2-letniego synka. Był wielkim fanem Daryla i postanowił wykorzystać okazję, by być blisko swojego idola, który grał akurat koncert w jego mieście. Kiedy zobaczył, co się dzieje, to poczuł, że musi pomóc, musi coś zrobić. Rzucił się na scenę, by pomóc Darylowi, a po drodze zatrzymał się przy Jeffreyu, by spróbować ich reanimować. Kiedy spostrzegł go oprawca, oddał strzały w jego klatkę piersiową. Później napastnik zaczął strzelać do tłumu. Kilka osób zostało postrzelonych. Ci, którzy jeszcze nie uciekli, kryli się za stolikami. Na szczęście szybko pojawiła się policja. Gdy sprawca ich dostrzegł, chwycił Johna Brooks, technika zajmującego się perkusją, który został uprzednio postrzelony 2-krotnie w nogę, by użyć go jako ludzkiej tarczy. Chwycił go mocno i przytknął pistolet do głowy. Nie wiedział jednak, że od tyłu do klubu wszedł policjant James Niggemeier. Nie wiedział, czego się spodziewać, więc zabrał ze sobą służbowego shotguna. Kiedy zobaczył, że sprawca ma zakładnika, poczuł, że musi coś zrobić. Bał się jednak strzelić. Jeśli źle wyceluje, zabije także przetrzymywanego. Jeśli nie strzeli tak, żeby unieruchomić sprawcę, ten może zacząć strzelać do tłumu i zabić jeszcze więcej ludzi. Jedyną szansą na to, by zatrzymać to szaleństwo, było zabicie sprawcy. Kiedy policjant zobaczył, że zakładnik odsunął się z linii strzału, wycelował w głowę sprawcy i go zabił. Okazało się, że strzelec miał przy sobie jeszcze ponad 30 naboi, które z wielkim prawdopodobieństwem użyłby, by zranić lub zabić kolejne osoby. Kiedy niebezpieczeństwo minęło, na scenę wbiegła fanka zespołu, pielęgniarka, która zaczęła resuscytować Daryla. Niestety po przyjechaniu pogotowia stwierdzono, że zmarł. I tak tej nocy wiele osób zostało rannych, a 5 ludzi straciła życie. Czyli Dimebag Daryl, Jeff Mayhem Thompson, Erin Stoney Hulk, Nathan Bray, który został przewieziony do szpitala, ale niestety nie udało się go uratować i kilka godzin po strzelaninie zmarł w szpitalu. Ostatnią 5 ofiarą był sprawca tego horroru, 25-letni Nathan Gale. Kim był sprawca? Nathan Gale urodził się 11 września 1979 roku w Marysville w Ohio. W czasach liceum trenował zapasy, ale też uczył się pracy budowlańca i elektryka na letnim kursie. Koledzy wspominają, że był nieinwazyjny, może troszkę dziwaczny, ale tak naprawdę lubili z nim spędzać czas czy rozmawiać. W tamtym czasie trafił na płytę Pantery, Vulgar Display of Power, którą od tamtej pory słuchał prawie bez przerwy. Po zakończeniu nauki w liceum mieszkał z mamą, z którą był bardzo blisko związany. Niestety nie do końca mógł odnaleźć się w dorosłym życiu. Pracował w dorywczych pracach i wkrótce zaczął mieć problemy z uzależnieniami od używek. Nie wiem, czy od narkotyków, czy od alkoholu. Pod ich wpływem jednak wpadł w konflikty z prawem i wplątywał się w różne problemy. Zaczął też wspominać, że czuje się obserwowany. Matka, nie umiejąc mu pomóc w inny sposób, powiedziała, że może z nią mieszkać, jeśli zapisze się na odwyk. Chłopak początkowo wyprowadził się z domu, śpiąc na ulicy i kradnąc, by wyżywić się i nakarmić swój nauk. Na szczęście nie popadł w konflikt z prawem, został kilkakrotnie zatrzymany, ale w niej nie wniesiono oskarżeń. W końcu jednak zrozumiał, że tak dalej żyć nie może i zapisał się na odwyk, co uspokoiło jego mamę, która bardzo się bała, że tak naprawdę straci syna. Po odwyku Nathan zaczął o siebie dbać i w lutym 2002 roku, zainspirowany wydarzeniami z 11 września 2001 roku, czyli atakiem na World Trade Center, zaciągnął się do Marine. Mama była z niego bardzo dumna. Wydawało się, że w końcu wszedł na dobre tory i robi coś sensownego ze swoim życiem. Gdy ukończył podstawowe szkolenie, na urodziny kupiła mu Beretta o kalibrze 9 mm. Jednak w listopadzie 2003 roku został zwolniony ze służby wojskowej. Nie znamy oficjalnego powodu tego przedwczesnego opuszczenia przez Nathana wojska. Podaje się nieoficjalnie, że powodem była stwierdzona schizofrenia paranoidalna. Po zwolnieniu z wojska armia poszukała mu pracę u mechanika, gdzie też poinformowano ich o stanie zdrowia chłopaka. Nathan miał wtedy 24 lata, czyli w wieku, w którym pojawiają się symptomy schizofrenii. Odmiana paranoidalna objawia się powstaniem urojeń, czyli wytworów umysłu, dotyczących rzeczy, których nie ma. Wczesne objawy pojawiają się przed 30 rokiem życia, u chłopców często już przed 20 rokiem życia. Wydaje się, że to mogło być w przypadku Nathana, który opowiadał o poczuciu, że ktoś go obserwuje po zakończeniu szkoły średniej, czyli kiedy miał około 19 lat. Koledzy wspominają, że czasami opowiadał o takich niestworzonych rzeczach, że przyjaźni się z członkami Pantery, gdyż udało odkryć się mu tajną wiadomość, którą ukryli na okładkach płyt. Ponieważ zapewniał znajomych, że obiecali mu zagrać na jego imprezie urodzinowej. Nathan pisał też własne teksty piosenek. W pewnym momencie zaczął zarzucać Panterze, że kradnie jego teksty do swoich utworów, a biorąc pod uwagę, że znajdowali się daleko, bo Pantera późniejsze płyty nagrywała przynajmniej częściowo w Teksasie, w domowym studiu Derylla, to oznaczało, że muszą mu czytać w myślach. Koledzy trochę go zbywali, trochę zaczęli się od niego odsuwać. Objawy jednak nie słabły, zwłaszcza, że Nathan nie brał leków, przynajmniej nie tak regularnie jak powinien. W lepszych okresach zapisał się na boks, nawet brał udział w zawodach, a także dołączył do półprofesjonalnej drużyny futbolu amerykańskiego. Miał ku temu warunki, ze wzrostem przeszło 190 cm i wadze powyżej 120 kg. Podczas wyjazdów z drużyną bez przerwy słuchał Pantery, doszukując się ukrytego znaczenia ich tekstów. Nathan po wyjściu z wojska mieszkał sam. Wkrótce zaczął nachodzić znajdujące się naprzeciwko jego domu studio tatuażu, w którym patrzył natrętnie na klientów lub zagadywał ich bezustannie o muzykę metalową. W końcu właścicielka zabroniła mu przychodzić. Nie tylko to zachowanie było dziwne. Ponoć Nathan mówił sam do siebie, głaskał niewidoczne dla nikogo innego zwierzęta i zaczął dzielić się obawami, że skoro członkowie Pantery czytają mu w myślach, to wkrótce zawładną jego umysłem i ukradną jego tożsamość. I w tym momencie pragnę podkreślić stanowczo, że osoby chore na schizofrenię, jak i każdą inną chorobę psychiczną, częściej bywają ofiarami niż sprawcami przemocy. Ze schizofrenią można w większości przypadków normalnie funkcjonować społecznie przy wsparciu opieki psychiatrycznej lub pomocy farmakologicznej. Schizofrenia nie przebiega zawsze tak samo i rozciąga się przez duże spektrum nasilenia objawów. Odmiana paranoidalna należy do tych okrutnych chorób, które sprawiają, że osoba, która na nią cierpi, szczerze wierzy we wszystko, co wytwarza jej umysł. Jeśli Nathan faktycznie dzielił się takimi obawami, o jakich opowiadałam przed chwilą, to on w to szczerze wierzył. Tak samo jak wy jesteście pewni i szczerze wierzycie, że jeśli coś ciężkiego spadnie wam na nogę, to was to zaboli. Nie ma w tym momencie żadnego kwestionowania, mimo że z obiektywnego punktu widzenia są to przekonania abstrakcyjne. Dla tej osoby jednak to jest coś niezachwianego. Jest po prostu pewna, że tak faktycznie jest. Urojenia tworzą się na podstawie znanej rzeczywistości najczęściej. I tu możemy sobie przypomnieć, jeżeli oglądaliście taki film Piękny Umysł. Tam matematyk John Nash, który współpracował z Pentagonem, zaczął mieć urojenia na temat pracy nad supertajnym projektem, szukaniem tajnych szyfrów itd. Nie wątpił w to ani przez sekundę. Jeśli ktoś zajmowałby się ornitologią, może jego urojenia dotyczyłyby tego, że gołębie go szpiegują, albo że odkrył jakiś tajny język, którym się posługują i ostrzegają go o końcu świata na przykład. W przypadku Nathana jego obsesyjna wręcz miłość do zespołu spowodowała, że to wokół właśnie niego zaczęły budować się te urojenia. Jednym z dramatów tej choroby jest to, że chory często nie zdaje sobie sprawy, że coś jest nie tak, właściwie najczęściej. W końcu w jego świecie wszystko ma sens. Drugim takim dramatem jest to, że choć istnieją leki normalizujące, aktualnie mające mniej skutków ubocznych i wielu chorych dzięki nim prowadzi całkowicie satysfakcjonujące życie społeczne, zawodowe i rodzinne, to może być tak, że wydaje się właśnie dzięki temu, że działają i można normalnie funkcjonować, że choroba minęła. Wtedy odstawiają leki z myślą, że jak coś się zacznie dziać, to na pewno to zauważę i znów zacznę brać je. No później jednak trudno jest zauważyć samemu, że coś jest nie tak, bo to wszystko ma po prostu sens. Ale chcę podkreślić, że ze schizofrenią można normalnie funkcjonować. Jest to po prostu choroba, jak na przykład zaburzenie funkcjonowania tarczycy, która stawia jakieś tam dodatkowe wymagania przed osobą, która się z nią mierzy. Jeżeli ktoś chce więcej o tej chorobie przeczytać, to podlinkuję artykuł napisany przez panią psychiatrę, w którym ona opisuje właśnie, czym jest schizofrenia, jak się objawia, jakie są jej różne odmiany. Ale chcę, żebyście po prostu wiedzieli, że osoby chore na schizofrenię nie są osobami niebezpiecznymi. Bardzo często niestety dochodzi do takiej stygmatyzacji, której ja się bardzo sprzeciwiam, bo ona jest bardzo, bardzo krzywdząca, że osoby, które mają zaburzenia psychiczne lub choroby psychiczne, tak naprawdę są niebezpieczne i najlepiej ich wszystkich zamknąć, tak? Nie, absolutnie nie. Także jeżeli chcecie czegoś więcej się dowiedzieć o tej chorobie, bo ja tak bardzo skrótowo i bardzo ogólnie nakreśliłam tu kilka rzeczy, no to w tym artykule jest to troszeczkę szerzej opisane, albo naprawdę można znaleźć wiele artykułów naukowych o tej chorobie, o objawach, o opisach przypadków takich znanych ludzi, którzy na nią zachorowali. Ale wracając tutaj do sprawy. Nathan Gale był mocno zaburzonym młodym człowiekiem, który niestety wychodzi na to, że nie brał leków, które z pewnością przepisano mu w armii. Tu też trudno ocenić dlaczego. Czy nie widział powodu, czy nie było go stać. Kiedy 8 grudnia 2004 roku udał się na koncert Damage Plan, miał przy sobie broń i zapas amunicji. Został zauważony przez innych gości. Spytany, czemu nie wchodzi do środka, odpowiedział, że czeka na jeden zespół, reszta go nie interesuje. Ochrona też zwróciła na niego uwagę, ale sądzili, że po prostu próbuje wślizgnąć się bez biletu na koncert. Pomimo tego wszystkiego udało mu się pokonać płot i wejść do klubu tylnym wejściem, skąd bez problemu dostał się na scenę i dokonał swoich strasznych czynów, przypłacając je życiem. Oczywiście, doszukiwano się, co właściwie się wydarzyło. Pojawiły się spekulacje, że po wejściu na scenę Nathan miał powiedzieć do Dajma, że to za to, że zniszczył Panterę. Miał ponad zainspirować się wypowiedzią Phila Anselmo, byłego wokalisty Pantery, który powiedział w jednym z wywiadów, tak parafrazując, że Dajmowi należy się lanie za to, co zrobił Panterze. W toku śledztwa jednak zdementowano tą plotkę. Po pierwsze, zeznania złożył ktoś z widowni, a nawet osoby ze sceny powiedziały, że nie było szans, aby cokolwiek usłyszeć, nawet jeśli napastnik coś powiedział, przez głośność muzyki. A muzyka ucichła dopiero po tym, jak Dime padł na ziemię i w ostatnim odruchu ścisnął struny gitary. Także jeszcze przez jakiś czas wydobywał się taki straszliwy, ciągły dźwięk z jego gitary, który zagłuszał absolutnie wszystko. Do tego ludzie zaczęli krzyczeć, więc był absolutny chaos, więc trudno byłoby usłyszeć kogoś bez mikrofonu przy buzi, jak mówi jedno zdanie, zwłaszcza z widowni. Po drugie, przeszukując mieszkanie i dom rodzinny Nathana, nie trafiono nigdzie na artykuł z Metal Hammer, w którym znajdował się właśnie ten wywiad z Philem, ani informacji, aby rozpad zespołu stanowił jakiś szczególny powód do zdenerwowania dla Nathana. Za to znaleziono zapiski potwierdzające, że Nathan wierzył, że członkowie Pantery czytają mu w myślach i chcą wykraść jego tożsamość. Bał się, że przestanie istnieć, że wykorzystają go jak kukiełkę. Możliwe więc, że korzystając z tego, że dwóch członków tego zespołu znajdowało się w jego rodzinnym stanie Ohio, postanowił zadziałać, żeby się ratować. Pewnie w jego urojeniu każda osoba, która była tam tego wieczora, była zamieszana w tę intrygę. Niemniej dlaczego faktycznie doszło do tej straszliwej tragedii, nigdy nie dowiemy się z pewnością. Oczywiście, to wszystko nie zmienia faktu, że Nathan zabił 4 osoby, ranił wiele więcej, tak naprawdę mógł zabić o wiele więcej osób. Czy gdyby doszło do przewodu sądowego, uznano go za niepoczytalnego, czy też nie, trudno jest to ocenić w tej chwili, jaki był tak de facto jego stan psychiczny. Tu wnioskujemy tylko z tego, co mówiły osoby, które były jakoś w jego otoczeniu tuż przed tym wydarzeniem oraz z jego jakichś zapisków, które znaleziono w domu, w jakim on był stanie tak naprawdę. Niemniej, no biorąc pod uwagę, że no nie można było go przesłuchać, przebadać, przeprowadzić jakiejś obserwacji czy diagnozy, to trudno jest tak stuprocentowo wiedzieć, czy na pewno był to epizod nasilenia tej choroby, czy też może to był zupełnie inny powód, którego nie jesteśmy w stanie dociec. No niemniej wydaje się, że żadnego innego powodu tutaj nie mogło być niż po prostu to jego urojenie, które doszło do takiego momentu, że nie widział innego wyjścia niż po prostu zabić albo sam zniknąć, przestać funkcjonować, przestać być. Dimebag Darrell Abbott został pochowany przy swojej mamie, z którą, jak wspomniałam wcześniej, był bardzo zawsze zżyty. Możliwe, że dlatego, że był tak samo jak ona uporządkowany i zorganizowany, w przeciwieństwie do swojego brata i ojca. Spoczął w robionej na zamówienie trumnie w takie motywy z zespołem Kiss, którą ofiarował współzałożyciel tego zespołu Gene Simmons. Ukochana Dima zwróciła się do Eddiego Van Helsing z prośbą, aby na pogrzeb przyniósł replikę legendarnej gitary, o której rozmawiali kilka tygodni przed śmiercią z Dimem. Kiedy Eddie pojawił się na pogrzebie, wyciągnął z futerału oryginalną gitarę z lekko pordzewiałymi strunami z roku 1979. Kiedy złożył ją w trumnie, powiedział, że Dimebag był oryginałem, a oryginał zasługuje tylko na oryginał. Rita wzruszona ucałowała swojego ukochanego w czoło. Oprócz gitary w trumnie wraz z Darrellem została umieszczona butelka jego ulubione whisky Crown Royal. W uroczystości brało udział tysiące fanów, choć największe cierpienie było udziałem Rity, która straciła ukochanego, z którym przyjaźniła się od 30 lat, ojca Jerego i starszego brata Winiego, który był z Darrellem tak blisko, właściwie jakby byli bliźniakami. Nie tylko razem grali, ale też spędzali czas wolny, bawili się, chodzili na koncerty. W końcu, jak to stwierdził Darrell, byli kompletem. Nic dziwnego, że Vinny zaskarżył miejsce, w którym grali, za brak odpowiedniej ochrony. Po śmierci brata przez długi czas nie mógł nawet wejść do studia, aby cokolwiek nagrać, nie mógł podejść nawet do perkusji, żeby grać. Przez lata nie postawił też stopy w Ohio. Wraz z Ritą oddał się kultywowaniu pamięci brata, wydając pośmiertnie płytę, nad którą pracowali, wraz z piosenkarzem country Davidem Alanem Coe. Projekt nosił tytuł Rebel Meets Rebel. Dodatkowo wraz z innymi muzykami co roku organizowali Dime Dash, podczas którego grały zespoły metalowe. Dodatkowo opublikował kilka filmów zatytułowanych Dime Vision, w których dzielił się prywatnymi momentami zza kulis z życia domowego czy podczas tras koncertowych z udziałem jego brata. Zdarzenie wywołało także poruszenie w świecie muzyki z powodu realności zagrożenia dla muzyków. Zwiększono ochronę, muzycy nie pozwalali już, aby fani wchodzili na scenę. Zatrudniani byli ochroniarze z doświadczeniem, na przykład w pracy w policji. Niestety nie jest to jedyny przypadek, kiedy celebryta został zabity przez psychofana podczas publicznego wydarzenia. Może jeszcze kiedyś wrócę do tego tematu przy innej sprawie. Na policjancie, który zabił Nathana, Jamesie Niggemeier, to zdarzenie też odcisnęło się sporym piętnem. Oczywiście po całym zdarzeniu zostało zbadane, czy nie przekroczył swoich uprawnień, ale potwierdzono, że jego działanie było jedynym, które mógł podjąć, by upewnić się, że nie będzie więcej ofiar. Został kilkakrotnie odznaczony za wzorowe działanie podczas służby. Media obwołały go bohaterem. Jednak wytrzymał jako policjant przyjeżdżający na wezwania jeszcze tylko 3 lata, potem przeniósł się do oddziału wykrywającego przestępstwa związane z kradzieżami za poradą lekarza, który stwierdził u niego zespół stresu pourazowego i powracające napady lękowe. Opuścił policję w 2011 roku i rozpoczął zupełnie inną ścieżkę zawodową, ponieważ nie mógł sobie poradzić z tą traumą. Brat Darrella, Vinny Paul, zmarł w 2018 roku w wyniku problemu z sercem. Spoczął obok brata, także w trumnie z motywem w zespół Kiss. Na ich płytach nagrobnych znajdują się ich podobizny, a także gitara w kształcie gwiazdy dla Darrella i perkusja dla Vinny'ego. W końcu znów byli razem. I w taki właśnie sposób kończę tą historię. I przyznam, że miałam dużą przyjemność tego, że mogłam w końcu opowiedzieć w dzisiejszej sprawie tak wiele o ofierze, przynajmniej o tej głównej ofierze. Odmalować Dime'a jego człowieka. Nieczęsto mamy taką możliwość, a uważam to za niezwykle ważne, jak kilkakrotnie już Wam to mówiłam. W opisie tego odcinka podlinkuję nagranie z części zdarzenia, nagranie z monitoringu w klubie oraz materiał z serwisu informacyjnego, w którym także właśnie to nagranie z monitoringu jest i jest też wywiad właśnie z Jamesem Niggemeier, który opowiada dokładnie, co się wydarzyło. Opiszę, które to są linki, bo domyślam się, że może nie każdy z Was będzie chciał się z tym materiałem zapoznać, przecież tam nie ma takiej dokładnej wizji, no bo to jest monitoring z 2004 roku, no to jest wszystko trochę tam zamazane, no niemniej widać, co się dzieje.
Muszę przyznać, że Panterę oczywiście, że znam. To jest taka klasyka. Zresztą ja też, tak jak Ola, lubię czasem i lubiłam posłuchać mocniejsze dźwięki, czyli Pantera, Slayer, Metallica i tak dalej, takie klasyki. Pantera Bardzo mi się kojarzy głównie z jedną okładką płyty, którą pewnie wszyscy znacie, którą Ola tutaj wspomniała, czyli Vulgar Display of Power. Z tą okładką w ogóle też wiąże się ciekawa historia, mianowicie na tej okładce jest jeden z fanów Pantery, który dostał chyba tam kilkadziesiąt dolarów, czy kilkaset, nie jestem pewna, czy $200, czy mniej, za to, że po prostu będzie do sesji bity po twarzy. No i to właśnie zostało uwietrznione i jest na tej okładce. Jeżeli chodzi o historię tą tragiczną, o której dzisiaj Ola mówiła, to też oczywiście jako fanka słyszałam, ale nie znałam aż tylu szczegółów, jeżeli chodzi o sprawcę. No bo oczywiście skupiłam się bardziej na członkach zespołu niż na sprawcy. A rzeczywiście, jeżeli chodzi o takie zdarzenia podczas koncertu, to niestety do nich dochodzi. Chociażby ta masakra, która wydarzyła się kilka lat temu we Francji, to też było zdarzenie, gdzie no, sporo ludzi straciło życie. Akurat żaden z członków zespołu chyba tam nie ucierpiał, ale osoby, które przyszły na koncert, niektóre po prostu z tego koncertu nie wróciły. Więc rzeczywiście można się zastanawiać, jak to jest możliwe, że ktoś na taki koncert wchodzi z bronią. Jak to jest sprawdzane i ja sobie teraz też tak myślę, że czasami jest rzeczywiście tak na tych na przykład koncertach gdzieś na świeżym powietrzu, jak wchodzimy na jakiś festiwal, to też niby są przeszukiwane te nasze torebki, ale na przykład nie jesteśmy obszukiwani dokładnie po całym ciele. No też jakby to się wiąże z tym, że jest taki koncert przewidziany na wiele, wiele osób, więc gdyby każdy był tak sprawdzany, to myślę, że dobrych kilka godzin by to zajęło, ile nie więcej. Moim zdaniem pewnie te wszystkie zdarzenia, które do tej pory miały miejsce, może jakoś tam wpłynęły na działanie ochrony, która może bardziej jakoś pilnuje. Może są te bramki wykrywające metale na tych większych koncertach, gdzie grają większe gwiazdy. Ja dawno też na takim koncercie, gdzie grała większa gwiazda, nie byłam, ale wydaje mi się, że no mimo wszystko takie zdarzenia powinny jakoś tam wpłynąć później na organizację takich dużych koncertów.
No tak jak wspomniałam, to niby tam wpłynęło, że teraz ochroniarze to nie są powiedzmy ludzie z łapanki, tylko faktycznie ludzie, którzy mają jakieś tam wyszkolenie, mają też możliwość posługiwania się bronią, ale fakt jest taki, że wielu muzyków podkreśla, że to są często zapisy na papierze, tak samo, że musi być jakaś tam odległość pomiędzy publicznością a sceną. No u nas też to jest raczej praktykowane, ale wiadomo, no w jakichś mniejszych klubach, jeżeli chce się przyjąć większą ilość gości, no to takie oddalenie o te 2 metry od sceny, gdzie klub niby mieści 250 osób, ale to jest tak trochę jeden na drugim i do tego prawie huchając na wokalistę zespołu, no to wiadomo, że te 2 metry to już jest jakieś pewnie z 10 osób mniej, które można wpuścić do tego klubu. Więc no niestety to są takie względy, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi najczęściej niestety o pieniążki. No i pewnie tak, no to by też powodowało, że te bilety byłyby bardzo drogie i to już nie mówię o supergwiazdach jakichś, bo tam to myślę, że te środki szłoby jakoś wykroić, ale takie mniejsze zespoły miałyby po prostu duży problem, żeby ktoś przyszedł na koncert, na przykład jakiegoś mało znanego zespoliku, który ma ledwo kilka dem nagranych, gdybyśmy musieli płacić 200 zł za bilet.
Tak, bo oczywiście, ja tak powiedziałam, ale tutaj nie chodzi tylko o duże koncerty, duże gwiazdy, jakieś festiwale, ale równie dobrze to może być właśnie jakiś mniejszy, mniej znany zespół, mniejsza przestrzeń, mniejszy koncert na mniejszą ilość ludzi. Jeżeli osoba jest zaburzona psychicznie, jeżeli ma zwidy i wydaje jej się coś tam i ma tą broń, ma ten zamiar, no kogoś po prostu zabić, żeby się uspokoić, te swoje myśli czy cokolwiek, no to taką osobę rzeczywiście jest później trudno powstrzymać. Tutaj największym kluczem do tego jest właśnie ta porządna kontrola na tych bramkach, kontrolowanie kto wchodzi, kto wychodzi. Tak samo ludzi z obsługi też dobrze by było sprawdzić, ale no tak jak Ola wspomniała, takie rzeczy pewnie na papierze bardziej niż w rzeczywistości. Myślę, że to jest bardzo ciężkie przedsięwzięcie, żeby wszystko przewidzieć, każdego zbadać, sprawdzić. No to by się pewnie takie coś działo w świecie idealnym.
No tak, niestety, no nie ma co tutaj polowania na wielbłąda robić, no bo to tak jest, że faktycznie pewnie szłoby coś więcej, ale trzeba też wiedzieć, że to by miało jakieś tam w drugą stronę konsekwencje. Ale zdecydowanie na jakichś takich większych koncertach to uważam, że tu już by można wykroić jakiś budżet na chociażby wykrywaczy metalu, tak? Skoro są w szkołach Stanów Zjednoczonych, to dlaczego nie mogą być na koncertach w Stanach Zjednoczonych, gdzie tam co druga osoba może mieć w niektórych Stanach, to prawie, że każdy może mieć broń palną, jak skończy 18 lat i może ją kupić w Walmartie, tak? Także według mnie powinno to iść w parze, że skoro mamy taki łatwy dostęp do broni, no to powinniśmy mieć też miejsca, które są, w których ta broń nie może być wnoszona, ale musimy to jakoś sprawdzać rzetelnie, a nie tylko na zasadzie, że spojrzę na ciebie, czy masz, czy nie. Także wiecie, to są wszystko takie rzeczy, że technicznie pewnie by to było trudne do zorganizowania i faktycznie, tak jak Natalia powiedziała, no, w idealnym świecie może by i tak mogło być, ale to są dużo, dużo jest rzeczy, które można by nad, którymi można by zapanować i właśnie takim jednym z przykładów, którzy często muzycy podnoszą, to było właśnie jakieś spotkanie z fanami takiej młodej piosenkarki, niestety nie pamiętam imienia, bo ona u nas chyba nawet taką międzynarodową karierę typowo chyba jeszcze jej się nie udało wielkiej zrobić. Ona była bardzo znana w Stanach, taki boom był na nią. No i ona podczas spotkania z fanami, to po prostu podszedł do niej fan i strzelił jej w twarz, bo stwierdził, że się sprzedała czy coś takiego. I teoretycznie to był fan meeting, gdzie teoretycznie jest ochrona, gdzie są ludzie wpuszczani, to było jakieś publiczne miejsce. I to chyba miało miejsce w 2016 roku. Nie chcę skłamać, ale to był 2011, czyli wiele lat później po tym, co się wydarzyło i teoretycznie wiele lat po tym, jak wprowadziliśmy jakieś tam obostrzenie, żeby uniknąć tego typu sytuacji. Więc to pokazuje, że nadal ten system jest dziurawy. No i tak jak tutaj już mówiłyśmy, że to często jest tak, że nie idzie wszystkiego przewidzieć. Choć tu akurat w tej sytuacji tej dziewczyny wydaje się, że to było dość proste, żeby uniknąć takiej sytuacji. Ale to możemy sobie gdybać, no tej sprawy, ja tylko o niej troszeczkę czytałam, nie poznam jej tak dogłębnie, więc nie chcę tutaj zajmować jakiegoś jednoznacznego stanowiska i oceniać tutaj w jakiś tam mocny sposób osoby zaangażowane. No niemniej tutaj w tej sytuacji, no to faktycznie, no zachowuje się dziwnie facet, jakiś jest taki nerwowy, dostrzegli to nawet inni goście tego klubu. Ochrona też go dostrzegła. I jak ochrona pilnuje klubu, skoro ktoś od tyłu, no i mówmy się, no on nie był malutki, więc on tam gdzieś się nie przemknął tyłem. Tylko jak przeskakiwał przez ten płot, to podejrzewam, że no rzucało się to w oczy. On też miał jakąś taką jasną kurtkę, więc po nocy to raczej nie było tak, że zniknął w ciemnościach. Więc myślę, że trochę było tak po prostu założone, że co tam wielce może się stać, najwyżej ktoś się pobije, tak? Nikt nie przypuszczał, że może dojść do takiej sytuacji, no bo z drugiej strony to jest coś tak absurdalnego i poza naszym jakimś takim spektrum przewidywania tego, co może się wydarzyć, że ktoś wejdzie na scenę i strzeli z przyłożenia prawie w czoło muzykowi, że trudno się dziwić, że niektórzy mogą nie wziąć w ogóle tego pod uwagę, że coś takiego może się wydarzyć.
Z drugiej strony tak myślę, że i też z taką opinią się spotkałam, że to była romantyczna śmierć, bo muzyk zginął podczas koncertu. Robił to, co kochał. Ta śmierć pewnie przyszła też szybko. Tak mi się wydaje, bo jeżeli był strzał w głowę, to najczęściej pewnie kończy się on od razu śmiercią. Więc zginął spełniony mimo wszystko, chociaż przed nim na pewno jeszcze było całe życie. On był na topie, rozwijał się, miał super karierę, spełniał się w tym. Na pewno jeszcze nie jeden utwór by nagrał, więc szkoda, że tak to się potoczyło. Wydaje mi się, że tutaj, tak jak Ola wspomniała, no można było zapobiec tej niepotrzebnej śmierci.
Tak, no tu tak jak wspomniałam, no możemy gdybać, pewnie można by to uniknąć, ja myślę, że i tak osoby, które ewentualnie mogły coś zrobić więcej, to same to wiedzą i podejrzewam, że też mają jakieś takie poczucie winy, że kurczę, mogą zatrzymać, mogą się bardziej dopytać, co on tam robi i tak dalej. Także myślę, że tutaj możemy gdybać, a te osoby pewnie też jakoś tam im to ciąży. To nie jest tak, że pewnie to sobie zignorowały. Tu, tak jak wspomniałam, dużą miałam przyjemność tego, że mogłam w końcu odmalować tą ofiarę, przynajmniej tą główną, niestety te pozostałe trzy ofiary, no już w trochę mniejszym stopniu, ale też udało mi się znaleźć jakieś tam informacje o nich, z czego też byłam zadowolona, bo często jak jest taka duża jedna ofiara, to te inne się po prostu podaje po przecinku. Natomiast w jednym znalazłam informacje o nich troszeczkę, takie krótkie paragrafy, tak jak tutaj staram się to odzwierciedlić, ale troszeczkę możemy sobie też je wyobrazić, jakimi były osobami. No i samego Daima, który faktycznie, jak się tak poogląda te wywiady i tak dalej, to wydaje się faktycznie takim fajnym chłopakiem, zwykłym chłopakiem, że po prostu lubił sobie pograć na gitarze i się cieszył tym wszystkim, co ma, także to też tak mam wrażenie przynajmniej, że taki był całkiem sympatyczną osobą. Także szkoda, wszystko oczywiście szkoda. No tutaj, tak jak wspomniałam, bardzo mocno chcę podkreślić, że to nie jest tak, że każda osoba, która ma schizofrenię paranoidalną, to jakieś ma dzikie wymysły i będzie chodzić po ulicy i wszystkich mordować, bo coś sobie wymyśli. To tak nie funkcjonuje. To tak naprawdę jest najbardziej obciążające dla tej osoby, która choruje na tą chorobę i rzadko kiedy dochodzi do jakiejś takiej eskalacji, że stanowi faktyczne niebezpieczeństwo dla osób trzecich. Także tutaj bardzo proszę o jakiś taki brak takich stereotypów, takiego osądzania w ten sposób osób, które się mierzą z tą chorobą, bo one już mają troszeczkę bardziej skomplikowane funkcjonowanie, bo muszą pamiętać jednak o tych lekach, muszą pamiętać o wizytach, kontrolach i tak dalej. Więc to jest taka choroba, z którą trzeba się mierzyć, tak jak choroby właśnie genetyczne, czy choroby jakieś niedoczynności, nadczynności, tarczycy, wątroby, cukrzycę i inne. To jest po prostu jedna z takich chorób i tak należy do tego podchodzić. Mam nadzieję, że Wam się ta opowieść spodobała. Myślę, że ona jest dość znana, zwłaszcza jeżeli ktoś słucha ostrzejszej muzyki, no to myślę, że gdzieś się to przewinęło. Ja przyznam, że ja wiedziałam, że to po prostu zespół Pantera, no tamten gitarzysta został zastrzelony na scenie, no bo to tak zazwyczaj się tak orientuje. Jakieś tam pojedyncze kawałki, chociaż bardziej na zasadzie, że jak tutaj oglądałam materiał na temat Pantery, usłyszałam, a to jest ich, bo po prostu aż taką jakąś super fanką nie byłam, tylko po prostu gdzieś te utwory mi się przewijały, jak miałam takie jakieś mocniejsze pożyczone płyty od moich znajomych, jakieś wiecie, płyty z MP3, tak wszystko i nic wrzucone, prawda? I dlatego Was prosiłam tutaj o wyrozumiałość te osoby, które jakoś bardziej żyją w tym klimacie, bo może jakieś te nazwy, które użyłam, ten groove metal, glam metal, może one są już passé i się nie stosuje, gdzieś tam one się przewijały przez te artykuły, ale możliwe, że nie w pełni oddaje, bo na przykład Wy byście nie zaliczyli Pantery do groove metalu, tylko jakiś tam innego odłamu, więc czy Metaliki, przynajmniej tej wczesnej, do thrash metalowego zespołu i tak dalej. To znalazłam w tych artykułach, ale mówię, no może coś tam pomyliłam, także tutaj fanów tego nurtu muzycznego, przepraszam, że jej coś tam zgrzytło w mojej opowieści, ale no troszeczkę chciałam też opowiedzieć o tym zespole, o tej całej drodze właśnie braci Abbott, jak to wyglądało, jak oni się rozwijali, jak po prostu musieli to kochać, skoro tyle czasu o to jakoś tam walczyli, nie wyobrażali sobie innej ścieżki. Właściwie od dziecka to robili do śmierci, aż obydwoje. Także mam nadzieję, że Wam się to podobało, obojętnie czy jesteście fanem metalu, czy też nie. W sensie to, jak opowiedziana została ta historia, bo wiadomo, że podoba się historia o takiej tematyce, to też jest taki oksymoron troszeczkę. Ale mam nadzieję, że udało mi się tutaj oddać sprawiedliwość temu tematowi i tej historii. I na koniec jeszcze chciałbyśmy życzyć Pawłowi dużo siły i szybkiego powrotu do zdrowia.
Ja się do tych życzeń jak najbardziej dołączam. Szybkiego powrotu do zdrowia, do pełni sił. A to już jest koniec, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękujemy bardzo za uwagę i do usłyszenia.
Do usłyszenia.